Dzięki za powtórne zaproszenie. Nieopatrznie zdradziłem się we wrześniu, że jeszcze zostało kilka stron z tego, co przygotowałem wtedy na tą konferencję o hierarchii. A krótkie przypomnienie tego, o czym mówiliśmy we wrześniu. Na początku od razu stwierdziliśmy, że problemy w stosunku z przedstawicielami hierarchii były od początku Kościoła. Tak? To nie jest wymysł XX wieku albo XXI wieku, że mamy trudności w relacji z hierarchią, czyli obecnie z duchownymi. Natomiast często problemy w relacji z hierarchią wynikają z błędnego obrazu, czym ona jest. Tak? Z błędnego obrazu, czym jest hierarchia w głowach samych przedstawicieli hierarchii, ale też błędnego obrazu tego, czym jest hierarchia w wyobrażeniu świeckich. Odwołałem się do listu świętego Atanazego, do mnicha Drakontiosa, by pokazać, że źródłem tych problemów może być brak myślenia o hierarchii jako o służbie. Tak? I to brak tego myślenia wśród tych, których Pan Bóg powołuje do święceń, ale też brak myślenia o służbie osób, ku którym ta służba ma być skierowana, jeżeli chodzi o ze strony duchowieństwa. A więc problem nie jest w samej instytucji, problem nie jest w tym, że są biskupi, prezbiterzy i diakoni, ale problem może być w konkretnych biskupach, konkretnych prezbiterach i konkretnych diakonach. To może być. Mówiliśmy też o samym rozwoju tej struktury hierarchicznej we wrześniu, o tym, że mamy 3 stopnie święceń, że jest to poświadczone już w Piśmie Świętym. Mówiłem też o pragnieniu apostołów, by po ich odejściu te posługi były kontynuowane. Oni wiedzieli, że jest to potrzebne dla istnienia Kościoła, aby te posługi istniały i sami wyznaczali swoich i współpracowników, i następców. I tak do naszych dni ciągle realizowane są te posługi. Na drodze też przyjmowania sakramentu święceń. Mówiłem, że kiedyś to było tak, że do duchowieństwa się wchodziło nie przez święcenia sakramentalne, tylko przez tonsurę do niższych święceń. Powiedzmy, że niższych święceń, ale nie w tym ujęciu sakramentalnym, jakie znamy obecnie. Natomiast mówiliśmy też, po co są duchowni w Kościele. Tak? Przypominam ten fragment z listu do Efezjan. Dla przysposobienia świeckich. Tak? Po to są powołani. Dla przysposobienia ludu wiernego. Nie dla siebie. Mówiliśmy też o tym, że zwłaszcza do biskupów to należy pilnowanie ortodoksji, prawowierności. A więc również dlatego duchowni są potrzebni. Mówiliśmy więc najpierw jak to było w Piśmie Świętym, a później co spowodowało wystąpienie Lutra i zakwestionowanie sakramentalności kapłaństwa, że nam wahadło poszło w drugą stronę w Kościele katolickim i wyniesienie kapłanów do roli półbogów. Takie pisma mogą się pojawiać, takie myślenie zaczęło się pojawiać właściwie, że to bogowie zeszli na ziemię. Mówiliśmy, że obecnie ta hierarchia jest trójstopniowa, czyli diakoni, prezbiterzy, biskupi. Mówiliśmy o poszczególnych misjach w oparciu o katechizm Kościoła katolickiego, więc o tych 3 misji nauczania, uświęcania i rządzenia są przypisane do hierarchii. Za Kongarem też, za jego książką, wskazaliśmy, jakie problemy mogą występować w spełnianiu tych 3 misji. Tak? Mówiliśmy o każdym, różnych przeszkodach w tym, żeby te misje były w sposób właściwy wypełniane. Podsumowując to spotkanie z września, 2 istotne rzeczy dla nas też obecnie ważne. Posługi są zgodne z zamysłem Bożym, tak, mamy to poświadczone w Piśmie Świętym, ale forma budowania relacji wydaje się, że pozostawia wiele do życzenia, tak, między świeckimi i duchownymi, między świeckimi i hierarchią. Chrystus chciał, by w Jego Kościele, we wspólnocie, którą założył, relacje były budowane inaczej niż w świecie. Tak? Przywoływaliśmy ten fragment, że między wami tak nie będzie. A jest jak różnie. Więc jak ma być między nami? I w zamierzeniu to wystąpienie dojdziemy do synodalności. Tak? Jest to na czasie. Później po tej konferencji były pytania, między innymi było pytanie o synodalność, o drogę synodalną, więc do tego dojdziemy dzisiaj. Tak? Jeżeli mamy mówić o współpracy, no to współcześnie od kilku dobrych lat coraz częściej w nauczaniu Kościoła pojawia się właśnie to sformułowanie synodalność. Tak? Oczywiście Kościół nadal uznaje prymat, uznaje kolegialność biskupów, ale pojawia się coraz więcej akcentów na synodalność, na współpracę i czym ona jest. Za chwilę dłuższą pewnie do tego dojdziemy. Też taka uwaga techniczna, jeżeli te treści, które będziecie tu słyszeć, będą budzić jakieś emocje trudne, z czymś się nie będziecie nie zgadzać tak w emocji, to nie jest aż tak istotne. Ważne, jakie będziecie mieli nastawienie później. Co z tymi treściami zrobicie. Tak? Nastawienie i emocjonalność to są różne rzeczy. Nastawienie to znaczy, staram się świadomie zaufać, że Pan Bóg również przez Kościół chce mnie prowadzić tą drogą do współpracy w Kościele, a emocje mogą być różne. Może być lęk, może być niezgoda, może być obawa przed tym, że idzie coś nowego. Kościół jest teraz w takim momencie, gdy jest dużo zamętu. Ja ze względu na swoją pracę to byłem w wielu parafiach w Polsce, już prawie 200. Ten zamęt jest wśród duchowieństwa, ten zamęt też jest wśród świeckich, jest obawa. Byliśmy przyzwyczajeni do pewnego modelu funkcjonowania Kościoła. Wydaje się, że on się kończy, ale nie kończy się i ma być rewolucja, tylko ma być dopełniony przez właśnie tą współpracę. Tak? Ale przywiązanie do pewnych starych form jest mocne i może wywoływać różne emocje, również trudne. Tak? Trzeba to sobie powiedzieć na starcie, żeby nie było później jakichś wątpliwości. Pojawią się trudne emocje? Okej. Okay. Wtedy sobie warto później temu się przypatrzyć. Czemu tak reaguje? Co z tego wynika? Przygotowując to wystąpienie dzisiejsze, sobie pomyślałem, że logiczną konsekwencją tego, że mówiliśmy we wrześniu o hierarchii, a mamy mówić o współpracy, to najpierw trzeba się zająć tym drugim elementem większościowym, który ma współpracować, czyli świeckimi. I no jakby trzeba byłoby osobną konferencję o świeckich. Ja wiem, że każdy z was wie, jak to jest być świeckim, no bo popatrzcie do lustra. Natomiast kilka rzeczy chciałbym wam przypomnieć. Dlaczego to jest ważne, żeby mieć świadomość, kim się jest? Ja mam głębokie przekonanie, że żeby współpracować dobrze, żeby wchodzić w jakiś głębszy dialog, trzeba wiedzieć, kim się jest. I to na wielu obszarach jest ta zasada. Ktoś się angażuje w ekumenizm, w dialog z chrześcijanami innych wyznań. Super, żeby ten dialog był owocny, trzeba wiedzieć, kim się jest, jako katolik. I wtedy ten ekumenizm ma głęboki sens i jest owocny. W taki właściwy sposób. Żeby współpracować z kimś, trzeba wiedzieć, jakie ja mam pragnienia, jakie ja mam talenty, do czego Pan Bóg mnie powołuje, kim ja jestem. Bo jeżeli nie będziemy świadomi, kim my jesteśmy, i to dotyczy oczywiście i świeckich, i duchownych, to nie ma tak lekko. I chyba wspominałem też we wrześniu, że ta zmiana, która zaszła po Soborze Watykańskim II, czy w okolicach Soboru Watykańskiego II, do wartościowania świeckich spowodowało, że wielu duchownych poczuło się zagrożonych w swojej tożsamości. I muszą zakwestionować to, do czego byli przyzwyczajeni i stawiać sobie pytanie, sobie i Bogu, kim ja jestem? Tak? Kim ja jestem jako diakon? Kim ja jestem jako presbiter? Kim ja jestem jako biskup? Ale to samo dotyczy świeckich. Kim ja jestem jako świecki? To jest moim powołaniem. Bo jeżeli tego sobie nie uświadomimy, to we współpracy będziemy szukać zaspokajania pewnych potrzeb, których sobie nie uświadamiamy. I będzie frustracja, ogromna frustracja. Tak? I to mogą być różne. Ktoś będzie potrzebował, żeby ksiądz za niego załatwił pewne jego problemy. Żeby ksiądz powiedział, jak dokładnie masz żyć, jakie masz dokonać wyboru w swoim życiu. Jest bardzo niebezpieczne. Bo znajdziecie takich, którzy chętnie wejdą w tą rolę i będą was prowadzić jak za rękę dziecko. I nawet jeżeli tego potrzebujecie na pewnym etapie, to ostatecznie taka forma współpracy będzie zagrożeniem dla dojrzałości takiej osobowej, męskiej też. Tak? Dobry współpracownik ze strony duchownych to jest taki, który pomaga iść, pomaga, ale nie idzie za ciebie. Tak? A takie pragnienia mogą w nas być. Nie radzę sobie, jakieś cudowne rozwiązanie się znajdzie, tak? Albo wprost dostanę instrukcję, co mam robić. Tak? Dobry kierownik, dobry towarzysz duchowy, on mówi, ja widzę to w ten sposób, ale wybór jest twój. Żeby te wybory dobrze dokonywać, trzeba mieć świadomość, kim się jest. Mówiliśmy o tym, że to rozejście między duchownymi i świeckimi się pogłębiało stopniowo, reformacja to przyspieszyła i doprowadziło to do tego, że aktywnymi członkami ludu Bożego, aktywnymi, byli duchowni. Byli duchowni. Niekoniecznie wyświęceni, tak jak mówiliśmy. Świeccy mieli słuchać i być posłuszni. I tak trwało. To jest oczywiście uproszczenie, wielkie uproszczenie, to jest jasne. Było wielu świeckich, którzy mieli coś do powiedzenia w Kościele. Najczęściej to byli władcy, co prawda. I mieli tą władzę świecką albo bogactwo, ale nie tylko. Byli mistycy. Natomiast była taka zasada. I co się zaczęło zmieniać i kiedy? Mniej więcej w okolicach Soboru Watykańskiego I w Kościele na nowo zainteresowaliśmy się doktryną o mistycznym ciele Chrystusa. To było cały czas w Piśmie Świętym. Tak, na przykład w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale jest o tym, że jesteśmy właśnie różnymi narządami w ciele Chrystusa. Ale to na nowo jakby zaczęliśmy to czytać, że nikt nie może powiedzieć, że no, tylko ja jestem ważny, ten inny nie jest mi potrzebny. Świeccy nie są nam potrzebni, albo świeccy mówią, duchowni nie są nam potrzebni. I to był taki powrót do tego, do czego teraz dochodzimy, do tej synodalności. Natomiast przyjrzyjmy się też, jak to pewne sformułowania o świeckich, które pojawiają się już w czasie na przykład Soboru Watykańskiego II. W Konstytucji Dogmatycznej o Kościele oficjalny dokument. Nikt tego nie odwołał. O świeckich ojcowie soborowi mówią tak. Są to wierni, którzy wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako lud Boży, stawszy się na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie. Oczywiście też w tych dokumentach jest negatywne sformułowanie, kim jest świecki. Świecki to ten, który nie przyjął święceń. Tak? Super. Po prostu genialnie. Czyli ten, komu czegoś tam brakuje właściwie. Nie? To w myśleniu jeszcze zostaje u wielu duchownych. U wielu duchownych. Zawsze się wtedy człowiek poczuje lepiej. Nie? Taki duchowny. Nie? Ale co jest istotne w tym dokumencie, w tej konstytucji dogmatycznej o Kościele? Którzy na swój sposób mają udział w tej misji Chrystusa. Na swój sposób. Inny niż duchowni. Był taki dokument, jest. Adhortacja posynodalna o powołaniu świeckich. Christi Fidelis Laici. Bardzo zachęcam do przeczytania. Chyba, że to w czasie swojej formacji już to mieliście. Żeby zajrzeć. Co Kościół mówi o świeckich? To genialne rzeczy. Są przestrogi, ale są też właśnie takie treści, które pokazują, jaka wartość jest świeckich, jaka godność. Wypływająca z chrztu, z tego Christi Fidelis Laici, z 15 punktu fragment, wspólna dla wszystkich godność posiada w odniesieniu do świeckich pewien rys specyficzny, który odróżnia ich, aczkolwiek nie odgradza od kapłana, zakonnika czy zakonnicy. Jest coś specyficznego w życiu świeckich, w ich powołaniu, co bardzo odróżnia od duchownych, ale stary dokument w ogóle. Nie odgradza. I tak powinno być. Mówiliśmy też we wrześniu, skąd w ogóle jest polska nazwa Kościół, Castellum, twierdza i to ta fosa może być bardzo głęboka. Później Andrzej też pytał, czy to jest w ogóle do obronienia, nie? Takie podejście. Jeżeli odkryjecie w waszym życiu, w waszym powołaniu, co jest tym specyficznym rysem, to współpraca będzie łatwiejsza. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli odkrywacie swoje powołanie konkretne, nie tylko do stanu małżeńskiego, samotnego, duchownego i tak dalej, ale konkretne, to powołanie w powołaniu, to zaczynacie żyć pełnią życia. Ireneusz z Lyonu, święty, w takim dziele Adversus Heresy, mówił, że chwałą Boga jest człowiek żyjący. Bóg odbiera chwałę wtedy, gdy żyjesz w pełni. Gdy realizujesz swoje powołanie, gdy czujesz smak życia, to życie ma sens. I tacy ludzie pociągają innych. I innych świeckich, i duchownych. To nie jest tak, że po święceniach raptem nie wiadomo, co się dzieje w głowie i wszyscy są dojrzali i tak dalej. Oczywiście też w tej konstytucji dogmatycznej o Kościele jest pewne zdanie, które pokazuje tą specyfikę. Ona mówi, że zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi powoli po myśli Bożej. To jest powołanie, by ten świat przekształcać po myśli Bożej, ale wśród niektórych duchownych, tych, którzy właśnie są zwolennikami wykopywania fosy, przepaści i tak dalej, to było alibi do powiedzenia, zostawcie Kościół nam, a wy się zajmujcie właśnie tymi innymi rzeczami, nie? Polityką, pracą, zarabianiem. Może mógł być ten fragment wykorzystywany w ten sposób i często tak był. I teraz Christi Fidelis Laici, jeszcze bym chciał wrócić do tego dokumentu. Świecki charakter laikatu jest pojęciem o znaczeniu nie tylko socjologicznym, bo można było powiedzieć, no socjologicznie wiadomo, no nie należą do duchowieństwa, to jest ich charakter. Ale przede wszystkim teologicznym. Można go zrozumieć tylko w świetle stwórczego i odkupińczego aktu Boga, który powierzył świat ludziom. Co to znaczy? Tym rysem charakterystycznym jest przekształcanie tego świata. Ja miałem takie doświadczenie, jak mój starszy, obecny 9-latek, chociaż już czuję, że za chwilę będzie nastolatkiem, bo te pytania, które stawia i te rozmowy, to już są takie, widzę, że to już prawie nie jest dziecko. Ale jak on miał te 3 lata, ja wychodziłem do pracy, to jest taki etap, że dzieci nie chcą, żeby rodzice wychodzili do pracy. I tłumaczenie, że wiesz, no to pieniądze, na utrzymanie, na ciepło, nie. Jedna rzecz do niego trafiła. Jak ja mówiłem, tata idzie zmieniać świat. A, no okej. Dla 3-latka to była dobra intuicja. Ale to robimy wszyscy. To jest naszym powołaniem. Zmieniać ten świat na bardziej Boży. Odkryjesz to w swoim życiu? Współpraca będzie genialna. To sobie odpuścimy. Jedna rzecz, która... No bo teraz dużo się mówi, że ta synodalność, to jest protestantyzacja i tak dalej. Jeden fragment, za chwilę powiem, kto to powiedział, ale fałszywy to obraz Kościoła, w którym duchowni zajmują się rozdzielaniem darów duchowych, do świeckich zaś należy tylko ich przyjmowanie. Fałszywy to obraz Kościoła. W Kościele nie ma ani jednego takiego członka, którego Bóg nie chciałby uzdolnić do duchowego obdarzania innych. Należeć do Kościoła to znaczy tworzyć komunio, czyli wspólnotę osób wierzących w Chrystusa, które wzajemnie się obdarowują. Wzajemnie. To powiedział Jan Paweł II w 91 roku. Homilia do przedstawicieli laikatu. Oficjalne nauczanie. Mówienie, że rolą świeckich jest tylko przyjmowanie czegoś. Fałszywy to obraz Kościoła. Na wszelki wypadek dodam też takie ostrzeżenie, które jest też w Christi Fidelis Laici i to już na początku, w drugim punkcie. Ojcowie synodalni mówią, że są 2 pokusy u świeckich, tych zaangażowanych w Kościół. Z jednej strony pokusa tak wielkiego angażowania się w posługi i zadania kościelne, że zaniedbuje się swoje obowiązki. Bardzo niebezpieczna pokusa. Bardzo niebezpieczna pokusa. A druga pokusa, którą widzieli ojcowie synodalni, to jest życie tak, oddzielenie wiary od życia i życie tak, jakby tej wiary, ona nie ma przełożenia na moje codzienne życie. Nie tam jakieś drobne kradzieże, niepłacenie podatków i tak dalej. No wiara to wiara, nie? A życie twarda, rzeczywistość, trzeba sobie radzić. Nie? 2 pokusy. Ale jeżeli chodzi o zaangażowanie we współpracę, niebezpieczeństwo tak wielkiego zaangażowania, że zaniedbujemy nasze obowiązki. Tak? Dobrze. Teraz tak. Mamy ten punkt, że dobrze wiedzieć, kim się jest. Miałem tego więcej, ale patrzę na zegarek, na szczęście. I teraz relacje z duchownymi. Najpierw, zanim dojdziemy do tego dokumentu, na którym będziemy się przyglądać, czym jest synodalność w praktyce, i to będzie oficjalne nauczanie Kościoła, a nie tylko jakieś tam prywatne opinie, to w relacji z duchownymi, we współpracy z duchownymi, najważniejsza rzecz – być człowiekiem. Te ludzkie sprawy są najważniejsze. Nie podparcie teologiczne, nie jakaś ogromna wiedza, po prostu być człowiekiem. Dlaczego to jest ważne? Podam pewne badania, które zrobił Luigi Rulla. Luigi Rulla to był twórca katedry czy Instytutu Psychologii na Gregorianie w Rzymie. Zrobił badania kleryków na początku formacji w seminarium. I wyszło z tych badań, mamy współpracować z duchownymi, znaczy większość to prezbiterzy, to niektórzy będą z biskupami współpracować, no ale to tam. Diakonie nie idą do seminarium, ale skupmy się na razie na tych badaniach Luigi Rulli. I on podzielił w wyniku tych badań wszystkich kleryków na trzy grupy. Pierwsza grupa są osoby dojrzałe emocjonalnie. To znaczy takie, które mają świadomość tego, co przeżywają, mają umiejętność współpracy. To są tacy, którzy potrafią być w zdrowy sposób asertywni. To znaczy wiedzą, czego chcą i potrafią postawić jakąś granicę. Granicę, nie mur. Granica jest, może być przesuwana. I z badań wynikło, że takich ludzi w seminarium jest od 10 do 20%. Przy dobrych układach 20%. Jedna grupa są osoby z problemami psychicznymi. Nawet ich najłatwiej w ogóle wyłuskać. Tak? Znaczy niektórym się chyba udaje prześliznąć jakimś cudem. Ale ich też jest mniej więcej 10 do 20%. Natomiast większość, od 60 do 80%, to są osoby bez zaburzeń, ale niedojrzałe. No i można powiedzieć, no normalne, nie? Młody gość idzie do seminarium, to nie można od niego oczekiwać jakiejś wielkiej dojrzałości. Niestety Luigi Rulla zrobił też badania kleryków po 4 latach formacji. Tam się wahania są o 1% zmiana. Wchodzą niedojrzali, wychodzą niedojrzali. Badania są stare, sprzed kilkudziesięciu lat. To się zmienia obecnie. Są okresy propedeutyczne, oni są przygotowywani do tego, żeby właśnie mieć jakiś wgląd w siebie, do budowania relacji partnerskich. Ale to długa praca. Ja mam takie przekonanie, że normalizacja tych relacji przejdzie przez świeckich. Przyjdzie przez świeckich. Naprawdę. Bo wy w wielu kwestiach możecie być bardziej dojrzali. Nie tylko niż świeżo wyświęcony ksiądz, ale czasami ksiądz, który już wiele lat pracuje. Okej, jak on jeszcze idzie w duszpasterstwo rodzin na przykład, jak jest w jakiejś wspólnocie, ale jest we wspólnocie, a nie tylko im służy, to też może szybko dojrzewać. Jak on jest we wspólnocie kapłańskiej, takiej realnej wspólnocie, on też będzie szybko dojrzewał, bo dojrzewamy w relacjach. Jeżeli on buduje relacje, bardzo szybko można wyłapać takich duchownych. Bardzo szybko. Natomiast jak można normalizować te relacje? Jak można otwierać na współpracę tych, którzy nie chcą na początku, bo się boją z różnych powodów, z bardzo różnych powodów. Naprawdę i niektóre doskonale rozumie. Czyli przychodzi ksiądz na parafię, młodo wyświęcony, 3 lata jest wikarem. Załóżmy, że naprawdę na dobrej drodze do dojrzałości osobowej i emocjonalnej. I on wchodzi w bliskie relacje, zdrowe relacje, tak? I co? I po 3 latach go przenoszą na drugi koniec diecezji. Jego to boli. I niektórzy postanawiają sobie, koniec. To za bardzo boli. Więc następnymi na dystans. Bo to boli. I się zamykają. Bardzo ludzka reakcja. Z proboszczami jest inaczej, najczęściej są duże, nie? Ale proboszczowie są już po iluś parafiach i tych zamknięć może być nawet więcej. U niektórych. Jak mówię, duża różnica jest, łatwiej się współpracuje z tymi, którzy są w jakichś wspólnotach, którzy w jakiś sposób dojrzewają w relacjach. O wiele łatwiej. I to, co możecie zrobić? Zaprosić na kawę. Zaprosić na kawę. Prosta rzecz. Teoretycznie, nie? Mam takiego księdza, który 3 lat zapraszam na kawę. Nie? Okej, ale w końcu przyjdzie. A jest to duchowny, z którym ja muszę współpracować, jako diakon. Nie? Ale... No to trzeba rozeznać, nie? Tam było pytanie, jak go parafianka zaprosić. Tak? Trzeba rozeznać, nie ma prostych rozwiązań. Natomiast zakładam, że tu nie ma parafianek. Wy macie w ogóle łatwiej. Jako...
Ale teraz jest pytanie.
To może pytania na koniec, dobra? Bo to podobno tak tu jest przyjęte. Bo nie włączy się u takiego duchownego lęk właśnie przed tym, że wejdzie w uwikłanie jakieś na tle seksualnym. Znaczy, różnie bywa, nie? Trzeba uważać. Natomiast raczej nie będzie tego lęku wobec mężczyzn. Bo zna, bo ma relacje jeszcze z seminarium wcześniej. Tam się nakłada pewien lęk do kobiet, to was to nie dotyczy. Kawa. Albo jak już jest relacja jakakolwiek, nie wiem, pochwalić za kazanie, jeżeli to jest dobre kazanie. Słuchajcie, jak oni mają łatwiej, stali, bo to żona może pochwalić, albo powiedzieć szczerze, że było beznadziejne, to też prawda. Natomiast często jest tak, że ksiądz mówi świetne kazanie, wraca do zakrystii, echo, cisza. Nikt mu nie powie. Jeżeli jest dobre, to powiedzcie. Dziękuję za kazanie. Jeżeli rzeczywiście było dobre, jeżeli rzeczywiście cię dotknęło, a nie na zasadzie, że teraz będziemy tam lukier lać. Nie o to chodzi. Normalne gesty. Jeżeli powstaje taka zaczątek takiej relacji, dopiero wtedy warto czasami zwrócić uwagę na proste rzeczy. Jest urodziny, są urodziny jakiegoś księdza, przychodzi pani z kwiatkami, daje, a ten dojrzały w relacjach prezbiter, to proszę dać do Maryi, ja kwiatków nie chcę. Jezu, przecież ona kupiła to, albo ucięła się w ogródku, nie? On tego nie robi w jakichś złych intencjach. Po prostu nie umie inaczej. Jak świeccy mu nie powiedzą w delikatny sposób, nie? Gdzie on ma się tego nauczyć? Okej, często jest taka praktyka w diecezjach, że dają młodych kapłanów do dobrych proboszczów, którzy są dobrymi duszpasterzami, też relacyjnymi, po to, żeby dojrzewali właśnie w takich parafiach. A takich parafii to nie ma tak w każdej diecezji. To połowa parafii jest super i tam dajemy kleryków. Może być krucho z takimi relacjami. I to od was może wyjść. Od was, ta normalizacja relacji. Kiedyś musiałem załatwić w jednej parafii u nas w diecezji pewną sprawę. Tam proboszcz mnie wysłał. Był tam, coś tam chodziły, jakieś tam słuchy powiedzmy. Przyszedłem, dzwonię na farę. Młody ksiądz otwiera, szczęść Boże, takiej sprawie, czy mogę rozmawiać z tym i z tym? Chwileczkę. I woła księdza. Wyglądają mi na 2-3 lata po seminarium. Na pewno musieli być razem w seminarium. Proszę księdza, czy ksiądz mógłby... I ten tak, ależ proszę księdza, oczywiście. Ja posługuję w parafii, gdzie są zakonnicy, misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Ja jestem przyzwyczajony do innych relacji wśród duchownych. Wiadomo, że jak tam jest różnica 30 lat do któregoś ojca, to się nie mówi per ty, tylko proszę ojca, jasne. Ale to ja myślałem, że oni się zgrywają. Nie, oni się nie zgrywają. Oni tak funkcjonują, tak się nauczyli i tak funkcjonują. I normalizacja tych relacji będzie trudna. A bez nawiązania relacji współpraca będzie kulać. Współpraca będzie kulać. To będzie takie, trzeba, jakoś tam pomogę, nie? Więc przyjmijcie takie założenie, że jak wam się trafi te 10-20% dojrzałych, to już super, nie? Toście wygrali los na loterii. Ale może tak nie być. Może tak nie być. To, czego nie zdążyłem powiedzieć wtedy, wiele rzeczy nie zdążyłem, ale jedna rzecz, która jest dosyć istotna, zmiana, która zaszła w relacjach, w modelu Kościoła, to była taka, że jest papież kiedyś. Długo, długo nic. Bardzo długo nic. I tam na dole biskupi, którym papież deleguje swoją, pozwala im działać. On rzeczywiście półbóg. Biskupi mają swoich pomagierów, prezbiterów. Ci mają diakonów, stałych nie było wtedy już, diakonat stały wygasł. Później jest długo, długo nic i świeccy. Ale jakbyście wzięli Konstytucję dogmatyczną o Kościele Soboru Watykańskiego II, to tam jest takie genialne zdanie, że omówiliśmy hierarchię i teraz przechodzimy do świeckiej. Co to znaczy? Że tam, okej, wśród duchownych jest hierarchia, jest to uporządkowanie. Ale to nie znaczy, że tu jest hierarchia i kolejny stopień hierarchii to są świeccy. Nie, to tak nie jest. I to wyraźnie Kościół zaczyna od tym mówić o Soboru Watykańskiego II. Wyraźnie. Przeskakujemy do czasów bliższych nam chronologicznie. Parę lat temu, w 2018 w marcu, był opublikowany dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej pod tytułem Synodalność w życiu i misji Kościoła. Weźcie sobie ten dokument, czasami przeczytajcie. Genialna rzecz. Dużo odniesień do wcześniejszych dokumentów Kościoła, do Pisma Świętego. Wyjaśnione jest tam bardzo łopatologicznie, czym jest synodalność. Jeżeli kogoś naprawdę dotyka ten termin współpracy, temat współpracy z duchownym, weźcie to. Oczywiście to nie znaczy, że ten dokument był zaraz na hura przyjęty wśród duchownych. Nie, tak nie jest. Lecz większość go nie czytała. Nie? Prawdopodobnie. Nie mówię, że tak jest, ale coś tak czuję. Słucham? Ale już jest polskie. Już jest. Ale to, że niewielu czytało ten dokument, mogę stwierdzić na podstawie tego, że w październiku była ta pierwsza sesja Synodu o Synodalności w Rzymie i wyszło podsumowanie i po prostu bierzecie jedno i drugie i widzicie, że jakość tego spadła. Że oni tam próbują zrozumieć coś, co już w tym dokumencie jest. A wśród tych uczestników tej sesji Synodu o Synodalności byli też teologowie, kapłani, tak jakby powinni to wnieść już. Są już pewne rzeczy ustalone. Więc to jest oficjalny dokument Kościoła. Papież pozwolił na jego publikację 2 marca 2018 roku. Dokument powstawał przez 4-5 lat. To nie tak, że oni sobie tam na kolanie coś napisali. Nie? Kilka fragmentów z tego. To dokument nie jest długi, 40 stron, więc tam. Ale kilka rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze o synodalność. Czym jest? Sam termin syn, czyli wspólny z greki, chodos, droga. Wspólna droga. I to się będzie przewijało cały czas. I to słowo synod, od którego pochodzi synodalność, ono jest od pierwszych wieków chrześcijańskich. Synody były zwoływane od początku. To nie jest wymysł XX czy XXI wieku. Natomiast jeżeli ktoś chce sobie to pogłębić, weźcie ten pierwszy rozdział tego dokumentu i tam jest synodalność właśnie Biblii, jak to wyglądało w tradycji Kościoła, w historii Kościoła. Nie będę tego tu streszczał, nie ma takiej możliwości technicznej. Co jest ważne, żeby rozumieć, czemu wracamy do tej synodalności, do współpracy? Dlatego, że na nowo przywracana jest w praktyce doktryna o tak zwanym sensus fidei, zmyśle wiary. Tak? I Kościół naucza, że namaszczenie Duchem Świętym, to jest z tego dokumentu, przejawia się właśnie w sensus fidei wiernych, w zmyśle wiary, we wszystkich ochrzczonych, we wszystkich, od pierwszego do ostatniego. Ciekawe, jaka kolejność hierarchiczna jest wtedy od pierwszego do ostatniego. Działa uświęcająca moc ducha, pobudzająca do ewangelizowania. Lud Boży jest święty dzięki temu namaszczeniu, który czyni go nieomylnym in credendo w kwestiach wiary. Oznacza to, że kiedy wierzy, jak nie wierzy, to nie jest nieomylny, lud wierny. Nie jest wierny wtedy. Kiedy wierzy, nie błądzi. Nawet jeśli nie znajduje słów do wyrażenia swojej wiary, bo nie musi znajdować słowa, bo nie ma terminologii, nie jest wykształconym teologiem ktoś, ale zmysł wiary, jeżeli ktoś jest wierzący, zachowuje nas przed błędem. A to nie jest takie proste. My jesteśmy zanurzeni w świecie, wszyscy jesteśmy postmodernistami, tak naprawdę nie znamy innego świata w praktyce, w relacjach. I dużo może być naleciałości takich ze świata, a nie z tego zmysłu wiary od Ducha Świętego. Ale każdy z nas to ma. Wszyscy w ludzie Bożym. Nie tylko hierarchia, ale wszyscy. Polecam, jeżeli ktoś to historycznie chce prześledzić, ten pierwszy rozdział nie jest długi. Z drugiego rozdziału, na co chciałbym zwrócić uwagę, tam jest o teologii synodalności. mówi się wprost, że synodalność wyraża, lubię łacinę, specyficzny modus vivendi ad operandi ludu Bożego, czyli specyficzny sposób życia i działania ludu Bożego. To zawiera ten termin synodalność. Przypominam to, co mówiłem o tych emocjach, które mogą się rodzić. Nie? To też jest taki moment. Dużo jest naleciałości, jeżeli chodzi. Wierni wszyscy są nazywani synodos, czyli ci, którzy są towarzyszami w podróży. Wszyscy są towarzyszami. Na równi. Ale to, że na równi, że równa godność, to wiemy już od kilkudziesięciu lat. Kościół przypomina. Natomiast zaraz sobie powiemy jednak, co jest problematyczne, bo ma być współpraca, nie? I to nie tylko na poziomie parafialnym, ale z pasterzami, z biskupami. I tu może iskrzyć. Z każdym biskupem o co innego może iskrzyć. Biskupi są różni. A jest taki punkt, że pomiędzy wspólnotą a jej pasterzami, powołanymi do działania w imię jedynego pasterza, nie ma, nie powinno być, no tam jest napisane, że nie ma, żadnego formalizmu ani dystansu. Oby tak było. Natomiast w takich dialogu we współpracy z biskupami, co jest istotne? Że konieczne jest rozróżnienie, w dokumencie wprost napisane, pomiędzy procesem wypracowywania decyzji jakichś konkretnych, nawiasie decision making, a poprzez wspólny wysiłek rozeznawania, konsultacji i współpracy, to jest jedno, wypracowywanie decyzji, a drugie, podejmowanie decyzji duszpasterskich. Nie wiem, czemu oni akurat w dokumencie oficjalnym te angielskie słowa włączyli, a nie łacińskie. Decision taking. Co podlega władzy biskupiej? Tak? A może być takie oczekiwanie, i to w Kościele mamy na przestrzeni iluś lat na przykład. Grupa diakonów stałych w Ameryce Południowej zażądała od swego biskupa święceń prezbiteratu. No przecież to wiadomo. No. Lud wierny nie może zbłądzić w wierze, więc żądają od biskupa tego, siostry żądają różnych rzeczy. Nie? To mamy na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat wiele różnych żądań. Nie? Natomiast, żeby była jasność w tej współpracy, różnica jest między tym wypracowywaniem decyzji i podejmowaniem ostatecznej decyzji. I ze względu na to, co mówiliśmy we wrześniu, że Pan Jezus tak to sobie ukształtował, to trzeba dużo pokory z jednej i z drugiej strony przyjąć, że są różne role. Też w tej współpracy. Szczegółowy opis synodalności wobec tego dokumentu. Właściwie trzy punkty są, jeżeli chodzi o to, co jest synodalność. Po pierwsze, specyficzny styl. I co to w ogóle jest, nie? A tak naprawdę to jest podstawa. To czy duchowni nauczą się we współpracy ze świeckimi, współpracy z nimi. Nie da się teoretycznie tego. Tak? Dochodzimy do czegoś idąc drogą, wspólnie. Styl inny, struktury i procesy oraz wydarzenia synodalne. Te, które angażują cały lud Boży. I to mieliśmy te etapy parafialne, diecezjalne, synodu o synodalności, ale to może dotyczyć różnych form współpracy. Tak? W tej perspektywie autorzy mówią, zasadnicze znaczenie ma udział wiernych świeckich w życiu Kościoła. Zasadnicze. Kilka jeszcze rzeczy, bo widzę, że mi tam czas tak leci. Co jest przeszkodą? Bo to jest często, co papież Franciszek powtarza, mentalność klerykalna. Ale uwaga, mentalność klerykalna nie grozi tylko hierarchii. Ona grozi też świeckim. Zwłaszcza świeckim zaangażowanym, liderom, odpowiedzialnym za grupy. Można już obserwować wielu świeckich, którzy się sklerykalizowało. Oni są świeckimi, ale budują pewien model współpracy z innymi, że ja tu lider, ja tu rozeznałem i obwieszczam wam. Czasami księża tacy się zdarzają. Mam takiego księdza, parafianie mi mówili, który jak został proboszczem, to wręczał koperty ludziom. I Duch Święty mi powiedział, że ty masz w tej wspólnocie, masz kopertę, tutaj jest, gdzie masz przyjść. Ty w tej, to jest współpraca, nie? Wiesz, on współpracuje z Duchem Świętym i objawia to wiernym. Ale liderzy, niektórzy świeccy też tak mogą robić. Bardzo niebezpieczne. Bardzo mi się podoba termin zasada współkonieczności, że do prawidłowego życia Kościoła współkonieczne jest hierarchia i charyzmaty, te dary, którymi Pan Bóg obdarza. Nie chodzi tylko o charyzmaty nadzwyczajne. Już kończę, wiem, że czas jest krótki. Czego wymaga dialog, współpraca, dialog synodalny? Wymaga zarówno odwagi w mówieniu, jak i w słuchaniu. Tak? W tym gronie, ja wiem, że to się nagrywa, ale to, trzeba mieć jaja, żeby pójść do proboszcza i powiedzieć konkretnie, o co chodzi. Naprawdę. Bo zdarzają się różne sytuacje. No ten, który te listy rozdaje. Albo taka sytuacja w jakiejś diecezji, w jakiejś parafii, proboszcz na mszy małego ministranta tak szarpnął, bo ten coś zrobił źle, że się popłakał. Cały Kościół to widzi. I później niektórzy mówią, no takie się wydarzyło. To... Czy chociaż jeden poszedł i powiedział do proboszcza, co o tym myśli? To wymaga odwagi. Zarówno w powiedzeniu, ale później w wysłuchaniu, co ten proboszcz powie. I również ryzyko tego, że relacja się pogorszy. Jest takie ryzyko. Zwłaszcza w małych wspólnotach, że zambony później wyczyta. Po nazwisku pojedzie. Trudno. Okej, to było jakby jeszcze w tym dokumencie. Coś się wydarzyło między wrześniem, kiedy tu byłem ostatnio, a jestem obecnie, czyli sesja pierwsza o synodu synodalności. Jest ten dokument podsumowujący. Uważam, że jest naprawdę gorszej jakości niż ten dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Naprawdę gorszej. Język jest nieprecyzyjny. Jakby wydaje mi się, że w niektórych kwestiach cofają się wręcz. Natomiast genialne rzeczy tam się pojawiają. Mówią o świeckich, że są ważnym źródłem tworzenia się więzi. Co to znaczy? Chcecie odbudowywać tą współpracę? No nie czekajcie, że duchowni do was wyjdą. Wy możecie być źródłem tworzenia się tej więzi. Tak? I co wi synodalnie mówią? Miejcie odwagę do tego, żeby wyjść samemu. Podejmując oczywiście ryzyko. Trzeba odwagi. Ważna uwaga. Odnowa wspólnoty chrześcijańskiej jest możliwa tylko przez uznanie prymatu łaski. Jeżeli brakuje duchowej głębi, synodalność pozostaje jedynie odnowieniem fasady. Tak? Można grać we współpracę. Naprawdę. Można udawać. Jeżeli tam nie ma uznania, Bóg tego chce. Jeżeli nie ma tego doświadczenia, Bóg mnie do tego prowadzi. Będziemy teatry odstawiać. Jedna i druga strona oczywiście. Jest za 10:09. Tam coś tam, no. Genialna rzecz, jedną jeszcze rzecz powiem z tego podsumowania. I pojawia się coś, to ja nie wierzę, że to się szybko wprowadzi w Kościele. Ale to pokazuje, te dokumenty pokazują, w jaką stronę idziemy. Czyli nie ma odwrotu. W sensie, może być schizma, może być opór przed przyjmowaniem pewnych prawd, ale to nie jest, że teraz papież zaczyna mówić o synodalności. Zobaczcie, to się zaczyna jeszcze w okolicach Soboru Watykańskiego I. To uznanie na nowo tej doktryny o mistycznym ciele Chrystusa. To dowartościowanie świeckich. To jest logiczna konsekwencja. Mówimy, że mają prawa, a to znaczy, że mają też obowiązki współpracy, troski o Kościół. A jeżeli ma być współpraca, to ta współpraca jest realna, gdy mają wpływ. A nie gdy tylko się łagodnie ich wysłucha i Kali powiedział, Kali może iść. Nie? Jest propozycja taka. Jestem ciekaw, w jaką stronę to pójdzie. Zwracamy się z prośbą do kościołów lokalnych o wskazanie procesów i struktur, które pozwolą na regularną weryfikację sposobu sprawowania posługi kapłanów i diakonów pełniących odpowiedzialne funkcje. Słyszę tą reakcję, nie? To w tą stronę idzie. To nie znaczy, bo to wymaga dużej dojrzałości z każdej ze stron. Powiedzenia tego, jak to widzę i przyjęcia tego przez tą drugą stronę, albo przyjęcia tego, że ten nie przyjmuje tego. To jest zachęta do takich struktur. To nie znaczy, że wtedy decydujecie, nie? No, głosujemy. Nie podobają mi się kazania, niech wypadł z naszej parafii. Ale są takie, nie? Tam w naszej, taka jest historia, kobieta przyszła po kazaniu, w tej parafii nigdy ksiądz nie będzie mówił o dziesięcinie. Nie zgadzamy się. Jak nie, to do biskupa napiszemy. No nie o to chodzi. Ale być może potrzebne są takie struktury, żeby w ogóle otworzyć się na tą współpracę. Tak? Oczywiście tam nie obiecuję sobie za dużo, bo Młyny kościelne mielą wolno. To prawda. Ale to jest ten kierunek. Kościół to widzi, oficjalny Kościół to widzi. Kościół jest na zakręcie. Możemy z tego zakrętu wypaść, jeżeli nie zmienimy model relacji między duchownymi a świeckimi. I szczerze szukają wspólnie. Nie? Do takiej szczerości też zapraszam wszystkich, a też zapraszam do pytań.
Mam takie bardzo proste pytanie. Co to znaczy być człowiekiem dla duchownych?
Tak, te proste pytania są bardzo krótkie odpowiedzi zawsze, nie? Znaczy, odpowiedź jest jedna. Kiedyś, już na studiach doktoranckich, jeden z kolegów, on w końcu tego doktoratu nie napisał, ale jak to były tam wykłady, nieważne z jakiego przedmiotu, jakiego profesora, ale mówiliśmy też o niepełnosprawności, również intelektualnej. I ten z taką wrodzoną troską po prostu tego księdza profesora mówi, no i księże profesorze, no jak u tych osób niepełnosprawnych jest w ogóle z poznaniem Boga? No to co? A ten tak profesor starej daty tak na niego patrzy i mówi, pan myśli, że pan jest normalny? Normą jest Jezus Chrystus człowieczeństwa. Nam wszystkim daleko brakuje. Naprawdę. To jest ta norma, do której dążymy. Mówiliśmy we wrześniu, jesteśmy stworzeni in statu vie, w stanie drogi. I ta droga zajmuje kilkadziesiąt lat często, nie? Ale nie jest tak, jak niektórzy mówią, to słyszałem, oburzam się na to, jak już jest gotowy, to Pan Bóg go zabiera. No nie jest tak. Naprawdę wśród nas chodzi wiele dojrzałych osób. Tak pod różnymi względami, tak? Oczywiście w czymś mniej, w czymś więcej. Najczęściej to się dzieje przez relacje, przez współpracę. Najczęściej, nie zawsze. Ale raczej nie dojrzewa się samemu w piwnicy. Oczywiście jest, nawet jak byli ci mnisi, którzy szli do pustelni, to gdy to już było ustrukturyzowane, to zgodę na życie w pustelni dostawali dopiero ci, którzy nauczyli się żyć we wspólnocie. Jak on nie umie żyć z ludźmi, to go nie puszczali na pustelnię. A pokusa na pewno była, niech sobie idzie. No. Niech idzie i nie wraca. Ale nie, bo on sobie zaszkodzi. Będzie kręcił jakieś sobie filmy, wyobrażał nie wiadomo co, bo się nie urealnił w relacji, nie dojrzał. Nie? Nie ma prostych odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być człowiekiem.
Było sporo tych przykładów trudnych relacji między świeckimi i duchownymi. A chciałem zapytać o jakieś budujące przykłady. Super. Z tych ponad 200 parafii, może jeszcze innych.
Jeszcze nie ponad 200. W tym oczywiście. Roku na pewno będzie ponad 200, ale jeszcze nie. Wiele jest takich przykładów. Naprawdę wiele jest takich przykładów wspólnej troski. Przykład naszej diecezji. Mieliśmy synod diecezjalny i jedna z zachęt synodu była taka, by była jawność, jeżeli chodzi o finanse wspólnot parafialnych. Ale ksiądz mówi dokładnie, ile zebrał za każdym razem. Tydzień temu zebraliśmy tyle i tyle. I mówił, jakie są wydatki i na co. Nie wiem, czy wszystkie parafie, bo to było może nadużycie z mojej strony, gdybym powiedział, że wszystkie. Ale raczej doświadczenie naszej diecezji jest takie, że te parafie, które na to się zdecydowały, hojność ludzi wzrosła. Hojność ludzi wzrosła. Dlaczego? Bo oni czują, że są odpowiedzialni za to, również finansowo. To jest taki przykład. Inny przykład. Jakby to tak powiedzieć, żeby nie zdradzić, gdzie to jest. Bo te pozytywne przykłady wydaje się, że jest super, nie? Problem jest w tym często, że ci, którzy są w tej wspólnocie, w tych relacjach, uważają, że super, nie? A 20 proboszczów dookoła uważa, do biskupa trzeba donieść na tego, co on robi w ogóle, nie? I z tymi pozytywnymi też trzeba uważać. No, dlaczego? Dlatego, że jest pewien sposób postępowania, tak? To, że on ma... Ludzie się do niego garną. Oczywiście tu trzeba uważać. Tak? Kiedyś jedna siostra, kiedy byłem na rekolekcjach, siostry to prowadziły, jedna siostra w takiej rozmowie indywidualnej mi powiedziała, Andrzej, Jan Paweł II charakteryzował się tym, że wchodził do młodzieży przez ich drzwi, ale wyprowadzał ich swoimi. Natomiast są też duszpasterze, którzy wchodzą drzwiami młodzieży i tam już zostają. To jest to ryzyko, nie? Więc to jeszcze nie znaczy, że jak słuchają, to znaczy, że jest dobrze. To po owocach poznacie. Nie? Natomiast pewnych tam przykładów pozytywnych wolałbym nie poruszać. Właśnie z tych względów. Nie?
Trzecie pytanie.
Jurek mam na imię i mam pytanie. Tam chodziło o zachowanie pewnych tam tajemnicy, żeby nie wyszło, ale tu mam taki przykład, gdzie wychodzi to na wierzch. Ja słucham Radia Maryja. No i są te ci słuchacze, którzy dzwonią. No i jak słyszę babcie czy dziadzia, bo nie słyszałem osób młodych, całuje księżowskie ręce, to mi jest trochę nawet głupio. No ja się bym chciał, jakby to faktycznie był w roli tego księdza, czy by mi też nie było głupio. Czyli się takich uczy faktycznie, że oni są faktycznie zupełnie inni. Czy to faktycznie są takie postawy, które nie warstałoby piętnować, żeby to po prostu nie mogło istnieć i funkcjonować?
Dobre pytanie, dziękuję. Dokonam coming outu. Jest takie modne w niektórych środowiskach. Ja się urodziłem we Lwowie. Tak? Tam skończyłem szkołę średnią. Na studia przyjechałem do Polski. Najpierw na medycynę, bo rodzice chcieli, żebym był lekarzem. Później zrezygnowałem z tym studiów. Sam później wybrałem teologię i tak dalej. I ja wychowałem się w środowisku, gdzie kapłanom całowano ręce. I to wynikało z prostej sprawy. Tych kapłanów nie było. Myśmy doświadczyli, co to jest brak kapłanów. Tak? I ja byłem ze Lwowa. My mieliśmy. Był taki okres, gdy był tylko jeden ksiądz. Teraz sługa Boży, ojciec Rafał Kiernicki. I mnie uczono, że całowałem po rękach. I przez długi czas, gdy była msza prymicyjna, to w tym środowisku, w którym się wychowałem, całowało się namaszczenie dłoni kapłanów. Tak? Ja bym nie piętnował tych. Ja bym się zastanawiał, co za tym stoi. I czy to nie powoduje pewnego ryzyka u niektórych kapłanów niedojrzałych, że oni to ja. Nie? Pan Bóg na ośle wjechał. I ta świadomość, jestem osłem, okej, przez moją posługę Pan Bóg działa, ale chwała Panu, tak? I nie frazes odnowowy. Istnieje takie ryzyko. I znam takich kapłanów, którzy na przykład błędem było wysłanie go na misję na wschód od razu, po święceniach. I tam doświadczył właśnie tego, że starsze panie całowały po rękach. Ale nie potrafił sobie zorganizować tego życia, tam trzeba naprawdę być kreatywnym w duszpasterstwie. Wrócił do Polski i przeżył szok, bo wysłali go do gimnazjum. I jemu to zaszkodziło, to całowanie po rękach, na pewno. Nie? Natomiast ja wiem, że trochę w tym, co mówiłem, było właśnie, jak to się rozwijało, ale zastrzegłem też we wrześniu, że dzięki kontrreformacji my dostrzegliśmy też, no jakaś wielkość jest w człowieku, w tym, że Pan Bóg przez jego posługę przychodzi tutaj w swoim ciele, w swojej krwi. Oczywiście to jest ryzyko służalczości, tam wazeliniarstwa wobec takich ludzi. To jest ryzyko i to każdego zepsuje. Poczucie władzy psuje. Nie tylko kapłanów. Ja kiedyś pracowałem jako... Władzę miałem prawie żadną. Kontrolowałem hurtownię sieci pewnej. I wiecie, ale jak wchodziłem i tam pracownicy... O, panie Andrzeju, to może kawki, to może coś... Gdyby coś się nie zgadzało, proszę tylko powiedzieć. Ja czułem wewnętrznie, co się we mnie dzieje. Mam władzę. Nie miałem żadnej władzy. Co ja mogłem tam zrobić?
Ale oni byli mili.
Ja wiem, co się we mnie działo. Tak? Każdemu to grozi. Nie? Więc ja trzeba rozeznać, z czego wynika taka postawa. Jak to jest ze środowisk, gdzie oni przez 50 lat nie mieli kapłana. I na nabożeństwach słowa kładli ornat, bo był ornat. I tam jest tęsknota za kapłanem. To jest inna motywacja. Tak? Więc nie ma prostych rozwiązań. Trzeba rozeznać, naprawdę.
Dobrze, mamy zwyczaj trzech pytań, ale tutaj jeszcze prezes mówi, że jeszcze by chciał powiedzieć.
Prezes!
Ups!
A, Andrzej, okej, okay, dobra, bo już myślałem, że o kimś innym.
Nie, bo generalnie to będzie pytanie złożone, nie?
Wielokrotnie.
Więc... Kiedyś usłyszałem, nie jestem w stanie zdecydować skąd to jest, ale wiem od kogo, od kardynała Rysia, który powiedział, że wszyscy jesteśmy kapłaństwem królewskim w odróżnieniu od kapłaństwa służebnego.
Tak.
To warto pamiętać, kto komu służy. Nie? Czyli generalnie kapłaństwo służebne jest od tego, by służyć kapłaństwu królewskiemu. I myślę sobie, że myślę sobie, że niestety często chciałoby się, żeby było odwrotnie, nie? W różnych kręgach. Nie? Mówiłeś tutaj o tym dokumencie, synodalności w życiu i misji Kościoła i o tym, że nie możemy tworzyć barier, dystansów i różnicy. Natomiast ja czytam dokument o kryteriach eklezjalności wydany przez polski episkopat, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że nie można zacierać różnicy pomiędzy kapłaństwem wynikającym z sakramentu chrztu i kapłaństwem wynikającym z sakramentu święceń.
Jedno nie przeczy drugiemu.
No właśnie, więc generalnie ja myślę, że tutaj potrzebujemy jakiegoś jasnego ustawienia tego, żeby się nie pogubić.
Ale na to starałem się też dzisiaj zwrócić też uwagę. To wypracowywanie decyzji, podejmowanie decyzji, tak? Zostawmy biskupom to, co należy do biskupów, naprawdę. Jeżeli chcemy zostać kościołem katolickim, nie? Natomiast tu, no to jest to ryzyko właśnie, wiecie, na Zachodzie różne rzeczy się działy, nie? Cała wspólnota wyciąga ręce w momencie konsekracji, bo jest powszechne kapłaństwo. No przepraszam. To służebne właśnie się wyraża w tym, tak? No, ale to jest taki temat rzeka. Natomiast ja bym tego fragmentu akurat nie przeciwstawiał jednego drugiemu. To o różne rzeczy chodzi, nie? Na pewno nie do wakacji.
Jedno pytanie.
Tak. Psychiatra, psycholog, Luigi Rulla, tak, nie socjolog.
A
co
się zajął kwestią homoseksualizmu?
To były lata chyba 60. To nie był palący problem wtedy. Okej. Po co Luigi Rulla w ogóle powołał ten Instytut Psychologii na Gregorianie? Właśnie po to, by służyć integralnemu rozwojowi ku dojrzałości. Oni oczywiście też zajmowali się problemami homoseksualnymi, jasne. Natomiast wydaje mi się, że tu nie chodzi... Ten problem nie dotyka współpracy świeckich duchownych, tak? Tak mi się wydaje, nie? Natomiast tak, w tym instytucie oczywiście, że się tym się zajmują. I badania są bardzo różne. Okej. Okay.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki.